Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem dzisiaj jest magister Andrzej Zając.
Dzień dobry.
Witam pana bardzo serdecznie. Drodzy słuchacze, spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać na temat dookoła tego, jak spółdzielnie mieszkaniowe miałyby rozwiązać problem OZE, ocieplania i wprowadzenie w ogóle jakichś rewolucji energetycznych. No, sytuację mamy, jaką mamy, więc zaprosiliśmy do tego najlepszego eksperta w tej sprawie, który był jednocześnie uczestnikiem trwającego u nas seminarium pod tytułem Zielony na energia. No więc pierwsze pytanie, jakie mam do pana. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć mieszkańcom bloków w tym roku?
Właściwie to nie tyle w tym roku, ile w ogóle z jakimi wyzwaniami przychodzi nam się zmierzać od dłuższego czasu, ponieważ to, co pan powiedział we wstępie, mianowicie ocieplanie, to my już ocieplanie realizujemy od wielu, wielu lat. Ocieplanie to była właśnie pierwsza rzecz, z którą spółdzielnie, nie tylko spółdzielnie, bo i wspólnoty mieszkaniowe muszą się zmierzać, żeby efektywnie zarządzać ciepłem, czyli tak zwaną energią cieplną. W naszej spółdzielni, czyli spółdzielni w mojej, którą współzarządzam, to jest spółdzielnia mieszkaniowa Górnik w Jaworznie, gdzie mamy w sumie w zasobie 178 bloków mieszkalnych. Wszystkie bloki są już ocieplone. Czyli my swoje zadanie zrealizowaliśmy w tym etapie ocieplenia. Natomiast przy okazji tegoż ocieplenia musieliśmy zlikwidować poprzednie ocieplenie, które w blokach głównie wysokich i często spotykamy to w wielu jeszcze nie tylko śląskich miastach, ale i innych, było tak zwane ocieplenie acekolowe albo inaczej z wykorzystaniem azbestu. Azbest to bardzo dobry materiał do ocieplający, natomiast w sytuacji upływu lat ulega erozji wiecznej i również pod wpływem te następują pewne ubytki. Powstaje tak zwane pylenie, a pylenie azbestu to pylica azbestowa, która jest bardzo, bardzo niedobra dla naszych płuc i w połączeniu ze smogiem powoduje choroby płucne.
Czyli na Śląsku najgorsze rozwiązanie, bo nie dość, że u nas smog w dniu dzisiejszym jest bardzo potężny, to jeszcze do tego mamy w takim razie azbest, tak?
Tak, ale z kolei Śląsk jest, można powiedzieć, w środku tabeli, jeśli chodzi o likwidację azbestu i faktycznie brakuje nam, są takie dane publikowane od czasu do czasu, że my potrzebujemy, gdyby patrzeć na terytorium śląskie, około 40 lat, żeby uporać się z azbestem, który mamy na budynkach. Mhm. I to nie tylko dużych, ale również i jednorodzinnych. Natomiast w Polsce są takie regiony, którym brakuje cały wiek, żeby się uporać z tym problemem. Oczywiście do takiej intensyfikacji działań, jakie mamy do tej pory. Ale też mówię, są takie znakomite spółdzielnie jak moja, która jest w całości już ocieplona.
A wspomniał pan o tych regionach, to w takim razie od razu muszę zapytać, kto jest królem azbestu w Polsce?
Największy problem z tego, co mogę powiedzieć, to województwo łódzkie, podlaskie. To są dwa wysunięte, że tak powiem, placówki w naszym kraju. Tam jest w łódzkim konkretnie ponad 100 lat. Przy tej intensyfikacji musiałyby trwać procesy ociepleniowe, które likwidowałyby przy okazji azbest.
A ten proces ocieplania azbestem to tylko u nas w kraju był tak popularny, czy to gdzieś tam się za granicą też zdarzało, że...
Ja myślę, że nawet był spotykany po zachodniej granicy, czyli gdzieś w dawnym NRD, byśmy powiedzieli. Skąd też przyszła technologia budowy wielkiej płyty i te sławne fabryki domów z epoki gierkowskiej, to właśnie te domy były właśnie ocieplane w ten sposób.
No właśnie, a zwróćmy może do tych wyzwań, które stoją przed mieszkańcami. W takim razie wokół czego te działania będą się skupiać, jeżeli chodzi o to jakby zintensyfikowanie?
Więc można by było powiedzieć tak, ci, którzy mają zaległości, to tylko dobrze zakasać rękawy i korzystać ze wszystkich programów, które mają w swoim zakresie dofinansować, czyli wspomóc te działania, żeby ekologia była opłacalna, to trzeba ekonomii pomóc, czyli trzeba dołożyć trochę pieniędzy z budżetu państwa, a konkretnie ze środków unijnych. To właśnie między innymi to sławne IKPO, które ma również w swoim zadaniu wygenerować pieniądze między innymi właśnie na ocieplenie. Jeśli będziemy mieli ocieplenie, to będziemy móc łatwiej myśleć o tak zwanym zarządzaniu energią cieplną, czyli najważniejszą z rzeczy, która jest dla każdego do opanowania, oszczędność tej energii cieplnej. Oszczędność, a tu bardzo łatwy przelicznik działający tak trochę na wyobraźnię, że jeśli obniżymy sobie stopień termiczny ogrzewanego mieszkania o jeden stopień, 1 stopień Celsjusza konkretnie, to tak jakbyśmy zaoszczędzili na jednostkach energii cieplnej w granicach 6 do 10%. Następnym elementem, który jest bardzo ważny, to nie tylko energia cieplna jest na budynku, również jest energia elektryczna oczywiście i są tak zwane części wspólne budynków spółdzielczych czy właśnie budynków wielorodzinnych, to między innymi oświetlenie klatek schodowych, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie parkowe. To też w naszym przypadku myśmy z tym zadaniem się właściwie uporali i przeszliśmy od klasycznego oświetlenia żarowego, sławne żarówki, które mocno grzały się, ale też generowały dużą ilość energii elektrycznej, pobierały ją po prostu i konsumowały. Przeszliśmy już do LED-ów, czyli tych najmniej pożerających przy aktualnej technologii. Może za chwilę się okaże, że są jeszcze lepsze rozwiązania. Też chętnie byśmy z nich mogli skorzystać, ale chcę powiedzieć tak, że faktycznie w okresie około 10 lat myśmy zmniejszyli na tych częściach wspólnych nasz pobór o blisko z 1 MW do 0,8 MW, czyli 20%.
A muszę zapytać w takim razie, wychodząc w przód jeszcze o te rozwiązania w Państwa spółdzielni, jak zapatrujecie się Państwo w tym momencie właśnie na pompy ciepła, jakieś rozwiązania dookoła grzania tutaj wewnątrz, tak jakby klatek?
Pompa ciepła to nic innego jak urządzenie, które ma zwielokrotnić efekt wykorzystania energii elektrycznej, przerabiając ją na energię cieplną. I teraz pompy ciepła oczywiście są bardzo dobrym rozwiązaniem, które w najbliższym czasie przejdzie taką metamorfozę, może nawet ekonomiczną, bo cena powinna spadać. Jeszcze niedawno było mało tych urządzeń stosowanych w Polsce, przez to cena była bardzo wysoka. Jeszcze 20 lat temu można było powiedzieć, że była kosmiczna. Dzisiaj ona coraz bardziej jest przystępna. Już też inne modele tych pomp cieplnych są, bo i pompy gruntowe, które jeszcze niedawno wydawałyby się jako jedyne, teraz są już również pompy powietrzne i w związku z tym nie wymagają tak dużych nakładów jak pompy gruntowe.
Czym one się różnią od siebie?
One się różnią tym, że przy pompie gruntowej musimy wiercić otwory bądź kłaść tak zwane dolne źródło dla tej pompy, które pobiera energię z ziemi. Natomiast przy pompach powietrznych to ona po prostu pobiera to ciepło z otaczającego ją powietrza, czyli jest posadowiona na gruncie najczęściej, oczywiście fundamentowana odpowiednio i w naszej strefie klimatycznej ona powinna zdać absolutnie dobrze egzamin, choćby w zakresie ciepłej wody użytkowej, czyli do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Żeby zresztą myśleć w ogóle o pompach cieplnych, należy przede wszystkim na budynku posiadać własny wymiennik ciepła. Co ja przez to rozumiem? No wymiennik ciepła to jest takie urządzenie, które przy cieple systemowym, czyli takim, który płynie sobie od producenta z jakiejś ciepłowni pobliskiej, czy tak jak w rejonie na przykład Katowic i Śląska jest Tauron Ciepło, który dostarcza swoimi rurami takie ciepło systemowe. My w Jaworznie mamy akurat swoją ciepłownię, to jest elektrownia Jaworzno i teraz na wszystkich naszych budynkach mamy już wymienniki takie, które pozwalają nam rozgraniczyć ciepło służące do ogrzewania mieszkania i ciepło, które służy tylko do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. I teraz te pompy ciepła chcemy użyć właśnie do takiego podgrzewu. Ale żeby z kolei móc myśleć o pompach ciepła, trzeba mieć tanią energię elektryczną. Skąd energię elektryczną? No to kolejna odsłona OZE, czyli w naszym przypadku panele fotowoltaiczne.
Teraz muszę zadać pytanie, czy powiększamy przestrzeń balkonów, dobudowujemy, żeby były miejsce na te panele jako na balustradzie, czy montujemy je na dachu, czy montujemy je na stronach, klejamy je na steropian? Jak to teraz robimy?
To znaczy, to co pan powiedział, od wielu, wielu lat ludzie sobie zadają właśnie pytanie, gdzie najbardziej efektywnie będą padały promienie słoneczne i pod jakim kątem, na jaki materiał, czy to panele fotowoltaiczne takiego starego typu, czyli krzemowe, które też no, najwięcej ich sprowadzamy z Chin, ale nie samych paneli, tylko tych wsadów, czyli tych plasterków krzemu, które są zamontowane w panelach, bo one dopiero wzbudzane przez promienie słoneczne wytwarzają energię elektryczną, która potem jako prąd stały jest zmieniana na prąd zmienny przez falowniki, no i dociera nam do naszych urządzeń. Teraz tak, jest taki instytut w Katowicach, gdzie jakbyśmy pojechali na Ligocie, Instytut Energii Odnawialnej, gdzie można zobaczyć wszystko to, to, o co pan pyta. Można zobaczyć i okładzinę na balkonach, i można zobaczyć okładzinę z paneli na elewacji, i można zobaczyć panele fotowoltaiczne, te dachowe, tak, jeśli byśmy tak to mogli nazwać. W naszym przypadku no, nie można, to jest za duża spółdzielnia, żebyśmy robili wszystkiego po trochu, czyli właściwie to jest potem trudne w zarządzaniu tym. W związku z tym najpierw sprawdziliśmy sobie, czy w ogóle Jaworzno. Musieliśmy zadać sobie takie pytanie, czy Jaworzno to dobre miejsce dla paneli fotowoltaicznych jako takich. I tu bardzo nam pomógł kościół na osiedlu stałym, tak się to konkretnie nazywa, przy Alei Tysiąclecia, gdzie na tym kościele proboszcz od wielu lat eksploatuje panele fotowoltaiczne, które jemu...
Korzysta z oświecenia, możemy powiedzieć.
Kościół ma proste zadanie, bierze od swojego szefa to, co najcenniejsze, czyli energię i nie tylko duchową, ale również tą materialną poprzez słońce i używa nie tylko do ogrzewania kościoła, ale również do oświetlenia. Tych paneli wtedy, dokładnie 10 lat temu, kościół miał na swoich dachach około 70 kW w jednym takim, nazwijmy to, monolicie. To było dla nas bardzo inspirujące, że skoro kościół to ma, no to teraz ile godzin w ciągu roku w ogóle to produkuje tą energię. Okazało się, że Jaworzno to dobre miejsce i kościół to sprawdził na swoim organizmie, że ma tego około 1000 godzin rocznie. Nawet lekko w górę niż poniżej 1000. Czyli w związku z tym mówimy tak, to jest dobre miejsce, my też możemy powtórzyć ten sukces, bo to jest sukces. Kościół, tylko dodam króciutko jedną rzecz, że ogrzewanie prowadzi w taki oto sposób, że nie ogrzewa powietrza w kościele, bo kościół to dużo powietrza, bo duża objętość tego powietrza jest w środku kościoła. To jest bardzo duży kościół. No, tylko ogrzewa, wykorzystując metodę promiennikową, ogrzewa ławki. W związku z czym to tak, żeby sobie łatwo wyobrazić, to tak jak mamy w samochodzie często ogrzewane fotele. I wiemy, jak szybko człowiek odczuwa ciepło, jak nie dmuchamy w samochodzie tym ciepłem, tylko włączymy sobie ogrzewanie naszego fotela i od razu się robi przyjemnie, podróż upływa w sposób, że tak powiem, przyjemny. To samo dzieje się w kościele. Jeśli wierny siada na ławce, która jest ogrzewana, no odczuwa natychmiast, że mu jest ciepło i nie potrzebuje grzać, powiedzmy, silnego powietrza. Tak. Także korzystaliśmy pełnymi garściami. Dobrze nam się na tej niwie właśnie współpracuje i na dzisiaj, faktycznie rok ubiegły, zakończyliśmy zainstalowaniem na 13 obiektach. W naszym przypadku jest to trochę więcej niż ma kościół, mianowicie 0,5 MW mocy peak, bo tak się to określa. Jak pomnożymy sobie przez 1000, to wiemy, ile wyprodukujemy tej energii. Tak jak powiedziałem, na 13 obiektach. I teraz tą energię będziemy chcieli wykorzystać do zasilenia czy do podłączenia naszych pomp ciepła, które z kolei na 12 obiektach mieszkalnych, ponieważ jeden obiekt to jest obiekt handlowy, handlowo-biurowy, to na tych 12 obiektach będziemy produkować energię z elektrycznej na cieplną przez pompy ciepła i będziemy grzali ciepłą wodę użytkową.
Wrócę jeszcze do pytania. W końcu zdecydowaliście się państwo na dach, balkon czy elewację? Jak to wyszło?
W tym przypadku zdecydowaliśmy się na balkon. O, to może jeszcze warto dodać, że zanim w ogóle to wszystko jeszcze zrobiliśmy, tak jak mówię, sprawdziliśmy miejsce, policzyliśmy sobie, co by było, gdybyśmy na wszystkich dachach położyli te panele, ile faktycznie uzyskamy tej energii. No, wiedząc też to, że jednostkowa taka energia, czy taka instalacja prosumencka nie może przekroczyć 50 kW peak. Na tych naszych budynkach wyszło nam, że moglibyśmy docelowo między 6 a 7 MW mocy peak położyć. To jest bardzo duża już elektrownia fotowoltaiczna. No i teraz po kawałku mamy przygotowany plan i teraz go realizujemy. I mówię, w pierwszym etapie zrealizowaliśmy 0,5 MW, więc jeszcze widać, jaka jest przestrzeń przed nami. I to mamy w tej chwili dopiero 12 tych budynków, które będą służyły temu celowi, o którym powiedziałem.
Czy to oznacza, że teraz budowniczy, czy inżynierowie, czy architekci będą musieli brać pod uwagę w swoich planach to, gdzie stawiają te bloki, w jaki sposób względem słońca je stawiają, że to już nie będzie tak, że robimy po prostu blok i nas to nie interesuje, stawiamy to tu.
To znaczy się, jeśli by architekci, prawda, ci, którzy decydują de facto o kształtach naszych budynków, to muszą brać pod uwagę. Nawet nie tyle, jak blok ma być ułożony względem, tylko jak dach ma być ułożony, bo to jest najważniejsze z tego bloku, najistotniejszy jest ten dach. Mhm. Tak na dobrą sprawę, ja uważam, że dachy już powinny być zaprojektowane, żeby niepotrzebnie nie tracić kosztów. Po co kłaść najpierw dachówkę, czy najpierw jakąś blachodachówkę, a dopiero na to kłaść panel. Można by było posiłkować się samym panelem jako elementem elewacyjnym tego dachu, pod niego zrobić odpowiednią warstwę izolacyjną, ponieważ dach to jest też duża przenikalność cieplna i jeśli jej dobrze nie wyizolujemy, to na to przez dach nam może w granicach 20-30% ciepła uciekać z budynku. No ale szkoda tej pięknej dachówki, no, której i tak nie będzie widać, jak położymy na dach nasze panele. W naszym przypadku panele kładliśmy na papę, więc może to nie jest aż taka duża strata, ale co? Panele fotowoltaiczne powinny być trwałości około 20 lat. Tak mniej więcej technologicznie żywotność się nawet paneli określa. Natomiast papa to jest 10 lat, czyli musielibyśmy panel po 10 latach złożyć, od nowa położyć papę i tak dalej. W związku z tym przed położeniem paneli poszukaliśmy takich rozwiązań izolacji dachowej, żeby nie trzeba było tego ściągać po 10 latach i zmieniliśmy papę na tak zwaną membranę. I znaleźliśmy producentów powłok dachowych, membranowych, które o tyle są wspaniałe, że nie ma już tych połączeń, bo papa ma określoną szerokość, prawda? I siłą rzeczy połączenie jakieś musi być. Ono jest oczywiście zgrzewane aktualnie, no ale zawsze gdzieś tam woda jest takim medium, które sobie zawsze znajdzie najprostszą drogę, a jeszcze w okresie zima, mrozy, śnieg, raz coś marznie, raz coś się rozmraża, potrafi to rozrywać. Natomiast na tej membranie nie ma takich problemów. A gdyby się okazało, że spadnie jakiś kamień, jakiś odłamek, jakiś meteoryt, może też, no można widzieć coś takiego, niejednokrotnie zdarzało się, czy jakiś odpadek satelity, nie wiem, co jeszcze można wymyśleć, no to w tym momencie wystarczy przyjść tylko faktycznie z wałkiem malarskim i to miejsce pokryć tą właśnie, tą membraną i ona się pięknie sama ze sobą połączy w sposób, przez który nie będzie penetrowała woda. I to jest to, dba, obróbki tak zwane przy kominach, przy rynnach, przy wykorzystaniu tej membrany są faktycznie tak jakbyśmy wzięli obróbkę wanny przy ceramice w łazience silikonem. To jest bardzo podobny materiał jak silikon. On jest też taki gumowaty trochę dla tych, którzy do tej pory nie widzieli,
czy to
tak bym mógł powiedzieć.
Czy to będzie coś w stylu izolatu, który się daje pod płytki w łazience?
No może też, tylko że to jest naprawdę, bo on jest w postaci płynnej i on się dopiero doszczelnia przy położeniu,
no tak,
prawda?
Tak,
i tak naciąga się jeszcze, że właściwie tworzy nierozerwalną część.
Dobra, a jaki w takim razie surowiec jest najwydajniejszy do ocieplenia bloku, a który najbardziej ekologiczny?
To znaczy się na dzisiaj właściwie wielu nie mamy do wyboru surowców. Surowiec, który stosuje się powszechnie, to styropian. Styropian oczywiście jest cała gama tych styropianów, jest o większej przenikalności, mniejszej, cieńszy, w zależności od grubości oczywiście materiału i tak dalej, co jest bardzo istotne. Czekamy na rewolucję taką, ona gdzieś tam już jest w laboratoriach. Wiadomo, że ona czeka też na swoją okazję ekonomiczną. Bo nie może to być takie zastępstwo tego styropianu, który będzie dużo czy wielokrotnie droższe, bo nikt tego nie kupi. To musi być faktycznie w porównywalnej cenie. I tak się stało właśnie z tymi powłokami, o których powiedziałem, o dachy. No jeśli na dachach potrafiliśmy zrobić taką membranę, to liczymy na to, że i w elewacjach potrafimy zrobić membranę. Ba, my już wiemy, bo to media nawet donoszą, zresztą nasza Polka, pani doktor, mam nadzieję, że nie zniekształcę nazwiska, Milinkiewicz, tu mogę się pomylić, odkryła peroskity. To są taki materiał, który może zastąpić krzem przy produkcji energii elektrycznej wzbudzanej przez promienie słoneczne. I teraz dodawane te peroskity bądź do materiału wierzchniego, tak jak na przykład jak nosimy ubiór zewnętrzny, na przykład do kurtek, to możemy w perspektywie mieć podłączenie pod telefon, na przykład najlepiej jeszcze jak indukcyjny i on ten materiał będzie zbierał nagromadzoną energię i ładował ten telefon. Możemy wyobrazić sobie, że w nocy będzie świecił jakąś powłoką na grzbiecie naszym, po to, żeby być widocznym dla samochodów, które jadą i często nie widzą szarego czy na popiel ubranego przechodnia i potem się dziwimy, że są wypadki. Nie wystarczy zmniejszyć tylko prędkość samochodu, trzeba jeszcze spowodować, żeby pieszy był widoczny. No, niektóre firmy, głównie sportowe, wszywają takie odblaskowe rzeczy, ale tu być może będzie to prostsze, bo w ciągu dnia się taka część ubioru naładuje, a w nocy będzie sobie świeciła i będziemy znowu mieli kolejny efekt. Ale wracając do budynków...
Przepraszam, że panu przerwę, ale można to tak podsumować, że ten mem, gdzie śmiali się, że będzie fotowoltaika w sprayu i tylko się będzie psikać w danym miejscu.
Wcale nie musi być dzisiaj nierealny.
Tak.
Bo wręcz nawet to może być bardzo realne, ponieważ teraz mówiliśmy, zapytał pan o elewację, nie? Czy panele. Tak. No panele, można by oczywiście zrobić elewację, ale teraz jeśli architekt wymyśli jakąś obłą bryłę, że będzie miał nie kąty proste, tylko będzie miał na przykład no, jakieś krzywizny, no to jak ten panel położyć na krzywiznach? No prawie niemożliwe. A teraz jeśli wyprodukujemy taką folię właśnie z elementami wzbudzającymi energię elektryczną, no to jesteśmy w stanie to rozłożyć odpowiednio i nawet kolorysty, bo kolorystyka to już jest drobiazg, bo my nawet potrafimy dzisiaj wyprodukować różnego koloru panele. Jeśli ktoś sobie życzy, to tylko drożej zapłaci. Nie chodzi o tak
nie
zwane...
Nie wiedziałem nawet, że jest
nie chodzi o tak zwane naklejanie, bo szkło można zabarwić na odpowiedni kolor i już będzie. Tu chodzi cały czas o jedno, żeby jak najbardziej efektywnie ten panel pracował. Dlatego się wszyscy boją, że no, nie każdy kolor będzie spełniał te kryterium przepuszczania odpowiedniej dawki promienia słonecznego.
Dobra, to wróćmy w takim razie do samego pytania, czyli jaki surowiec jest najwydajniejszy, a który najbardziej ekologiczny.
Więc mówię, na dzisiaj styropian i jeszcze przez jakąś chwilę dobrą pozostanie. Umiemy go produkować, umiemy go transportować, umiemy go mocować i tak dalej. Natomiast i on jest poza tym bardzo, bardzo lekki. Co jest też bardzo istotne na elewacji, ponieważ jej nie dociąża zbytnio. Natomiast my też przecież jeśli chodzi o dachy, to my je często też docieplamy stropodachy od środka. Wypełniamy je różnym materiałem, bo znamy z przeszłości, o styropian kogo wyparł z tych właśnie ociepleń? Wyparł wełnę mineralną, ponieważ ona akurat, wełna mineralna była bardzo niekorzystna, jeśli chodzi o pionowe ściany. Ona była znakomita bardziej na poziomach albo lekkich skosach, gdzie nie zjeżdżała. Mówiąc kolokwialnie. A ona też była, no wydawało się, że nie jest podatna na wilgoć, a się okazuje, że po latach jednak stała się podatna i też zmieniała swoją objętość. Czyli po prostu w jakiś sposób zużywała się, jeśli można
traciła
użyć takiego...
właściwości.
Tak. Właściwości właśnie te ocieplające.
Teraz takie pytanie szpileczka. Skąd u Niemców jest taka hipokryzja działań wokół narzucania swojej polityki OZE? W momencie, kiedy są jedną z najbrudniejszych gospodarek, bez refleksji sięgają po węgiel. Ostatnio na nas wywierali taki wpływ, żeby zamknąć kopalnię Turów w Turowie, a teraz no, bez problemu jakby otwierają u siebie i próbują sięgać po ten węgiel, nie patrząc na to, że mają największe zanieczyszczenie.
Ale tu myślę, że jest pewne nieporozumienie, jeśli chodzi o węgiel, ponieważ przeszliśmy tak delikatnie na węgiel brunatny. My na Śląsku mamy do czynienia z węglem kamiennym, jesteśmy przyzwyczajeni do opalania się węglem kamiennym do wykorzystania w celach grzewczych, obojętnie czy w małych budynkach jednorodzinnych węglem kamiennym, czy ekogroszkiem nawet, ale to ciągle jest węgiel. Ekogroszek wcale nie produkuje mniej CO2 niż węgiel na przykład w ciepłowni. Tu akurat to nie ma większego znaczenia, natomiast Turów czy Turoszów to jest po prostu węgiel brunatny, tak jak i Bełchatów. Niemcy pozostawili sobie elektrownie na węgiel brunatny i może je tam jakoś czasowo czasami dociągnąć, ciążają, natomiast węgla kamiennego już nie produkują. Węgla kamiennego, co nie oznacza, że pozamykali już wszystkie elektrownie na węgiel kamienny, bo dowożą go drogą morską z portów Ara przez własną sieć kanałów rzecznych, bo akurat mają, no kiedyś zainwestowali w to i znowu ekonomicznie im się to opłaca. Niemiec nie robi czegoś, co mu się nie opłaca. Natomiast póki co konsekwentnie rozstają się z elektrowniami jądrowymi.
I gdzie jest właśnie ta logika w tym działaniu?
Bo logika jest taka, że Niemiec najpierw musi mieć coś nowego, żeby zlikwidował coś starego. Bo jak on wyprzedzająco coś robi, Niemcy bardzo długo uczyli swoje społeczeństwo tak zwanych solarów. To były takie elementy też wykorzystujące energię słoneczną, ale tylko do podgrzania wody. I to służyło głównie w celach ogrzewania wody w basenach, jako ciepła woda użytkowa. I faktycznie jak się przyjeżdżało wiele lat temu do hoteli niemieckich, to najczęściej wszystkie hotele oczywiście zostały tym objęte i to im się opłacało, bo były duże dotacje państwa do takich urządzeń. Zawsze na recepcji pamiętam, że byłem zaciekawiony, skąd tu takie termometry się pojawiają. I to były termometry, które wskazywały, wskazywały, jaka jest temperatura na zewnątrz, a jaka jest temperatura ciepłej wody, wykorzystującej właśnie to grzanie słońcem, no tak kolokwialnie określając. I Niemcy się do tego przekonali. Potem społeczeństwo zaczęło to robić, potem przyszła era paneli fotowoltaicznych. Też były dotacje, dzisiaj już w Niemczech nie ma dotacji do paneli fotowoltaicznych, bo one się tak opłacają, że po prostu Niemiec nawet by chyba nie chciał wziąć tej dotacji, bo uważałby, że na co inne powinna już iść w tej chwili. I to jest polityka niemiecka. To samo dotyczy energetyki, znowu OZE, wiatrowej. Jeśli przejeżdżamy przez Niemcy, to zawsze się dziwimy, skąd u nich tyle wielkich wiatraków. I to oczywiście na lądzie, bo te z morza, no to widzą ci, co są w strefie nadmorskiej, ale przejeżdżając po lądzie, to widzimy, że tego jest ogrom. Ja w tej chwili nie mam przygotowanych jakby danych, ile...
No są liderami.
Ale są naprawdę liderami. Oni się nauczyli też poza tym zarządzać tą energią, bo wiatr ma też to do siebie, że oczywiście wieje więcej godzin niż energia słoneczna, natomiast znakomicie się uzupełnia, bo najczęściej jest tak, jak słońce mocno świeci, to wiatru nie ma. Czyli potrafią to tak zarządzać, że z kolei w systemie, oni nauczyli się również zarządzać systemem i do tego dostosowali sieć. Oni są już dzisiaj na etapie właściwie, można powiedzieć, bardziej powszechnego. My dopiero raczkujemy, myślimy, żeby wprowadzać tak zwane akumulatory energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, czyli tak zwane baterie, no żeby każdy mógł sobie przechować, jeśli byśmy patrzyli z punktu widzenia domku jednorodzinnego, żeby mógł sobie przechować i wykorzystać w nocy tą energię, co mu się w ciągu dnia na przykład nadto nagromadzi, bo nie wykorzysta jej. Najkorzystniejsza energia, jaka jest, to jest energia wykorzystana w autokonsumpcji, czyli w momencie, jak wygeneruje sobie energię, to od razu najlepiej, jakbym ją zużył. I to zużycie własne, to również też akumulator energii.
No właśnie, a u nas jakoś się nie montuje tych akumulatorów, dopiero się zaczyna, nie?
Zaczyna i znowu, jakby akumulatory można porównać teraz do pomp ciepła. Jeszcze wiele lat temu była to kosmiczna cena i ta też jeszcze nie jest tak przyjazna, żeby ją zastosować, natomiast będzie. Już coraz więcej fabryk zaczyna się rozglądać nad terenami w Polsce, żeby skrócić drogę do odbiorcy, do tego klienta, który ma to kupić, i już się pojawiają również akumulatory energii cieplnej, nie tylko elektrycznej, którą znowu trzeba będzie przetworzyć, tylko energii cieplnej, i tu bardzo zachęcające są parametry, do czego można porównać taki akumulator. No do termosu jakby, prawda? Ale termos, który będzie mógł przechować nawet mi tą energię cieplną na okres do 2 tygodni. No więc jeśli mam perspektywę, że na 2 tygodnie mi to wystarczy, to teraz muszę tylko dobrze liczyć, ile faktycznie tych paneli może nadprodukować tą energię, którą mogę wykorzystać w ciągu jej generowania, ile sobie odłożyć, żeby jak najmniej trzeba było oddać do sieci. Albo to, co jest według dzisiejszych zasad tak zwanego net meteringu, sprzedać do sieci, bo dzisiaj już nie oddajemy celem magazynowania, tylko sprzedajemy.
Skąd pozyskać w takim razie te wszystkie środki na rzeczy, o których rozmawiamy, te pompy ciepła, fotowoltaikę? Gdzie od tego roku będziemy mogli właśnie starać się o dofinansowanie?
Mogę tu powiedzieć, że my do tej pory korzystaliśmy i faktycznie tylko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To był nasz partner finansowy. My z nim współpracowaliśmy na całym okresie ocieplania budynków, no i tych pierwszych paneli fotowoltaicznych, o których opowiedziałem, tego 0,5 MW peak, no i teraz tych 12 pomp ciepła. To są wszystko pieniądze, które pobieramy w formie pożyczek od Wojewódzkiego Funduszu. To o tyle się opłaca, że my dostajemy tak zwane umorzenia po określonym okresie spłaty i to oczywiście spłaty, jak to się mówi, pod klucz, czyli jesteśmy godnym zaufania partnerem, to dostajemy umorzenia. No, różnie się to wahało, w granicach 30-35%. Teraz powstają, już są w zapowiedzi, nowe programy i projekty. One, zresztą też część projektów była realizowana w ten sposób, że Bank Gospodarstwa Krajowego też rozdzielał środki, ale oni wtedy użyczali kredytu. No, bank użycza kredytów, które też miały dofinansowanie bezzwrotne na określonym procencie. W tej chwili mówi się, że na te wszystkie elementy OZE, czyli i pompy ciepła, i magazyny energii, i panele fotowoltaiczne i inne, może nawet i w perspektywie wiatraki, będą środki rozdzielane albo przez PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju, albo przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie dofinansowanie ma być na poziomie 50%.
Top 5 najszybszych rozwiązań dla oszczędzenia energii w bloku albo w kamienicy. Jakby mógł pan od razu podać, co przychodzi panu do myśli?
Pierwsze i najważniejsze to oszczędność. Jeśli nie nauczymy się oszczędzać, to właściwie rozminiemy się w efektach. Oszczędzanie to znaczy nauczenie odbiorców tych najmniejszych, czyli w naszym przypadku spółdzielni, do każdego mieszkania. Musimy trafić z przekonaniem, że na przykład oszczędzanie energii cieplnej to nie oznacza, że przy pełni odkręconych kaloryferach otwieramy okna i wychodzimy po zakupy. To nie jest oszczędzanie. To jest wyrzucanie energii, no tak jakbyśmy przez okno wylewali komuś na głowę energię. Takie oszczędzanie to jest krótkotrwałe przewietrzanie, ale pełne, czyli zakręcamy kaloryfery, przewietrzamy 10 minut, zamykamy, idziemy na zakupy. Jeśli tego się wszyscy nauczą, już jest dobrze. Druga sprawa to uczymy się oszczędzania, przechodząc do energii elektrycznej i patrzymy, ile mamy takich urządzeń w mieszkaniu, które działają na tak zwanym stand-by'u. Oczywiście te stand-by'e w telewizorze, w radiu, w ładowarce, one są...
Rzeczywiście to tyle bierze prądu, że ten
telewizor... A to bardzo łatwo policzyć, bo one biorą między 0,3, bo najbardziej efektywne urządzenia dzisiaj już zmniejszyły pobór, ale ciągły 0,3 W na każdą sekundę, na każdą minutę, na każdą dobę zawsze 0,3. Jak to przemnożymy przez ilość dni w roku, to się nagle okaże, że jakbyśmy tego nie robili w ten sposób, tylko za każdym razem byśmy to wyłączali, no to by się okazało, że rzeczywiście nasze mieszkania, tak jak teraz energetyka powiedziała, że do 2000 MWh użycia rocznego dostaniemy specjalną cenę, a powyżej niestety będziemy płacili dużo, dużo droższą, to by się okazało, że może wszystkie nasze mieszkania by się zmieściły w tym limicie. A to są kosmiczne elementy. Druga sprawa to taka, że no też musimy się nauczyć, że no nie rozświetlamy wszystkich pokoi, jak przebywamy w jednym i czujemy się jak w Nowym Jorku, że jakbyśmy nie przechodzili, to mamy pełne światła, tylko też uczymy się do tego, że światło powinno być, jeśli czytam książkę, to wystarczy, że ten strumień światła jest na przykład na biurku, na którym mam rozłożoną tą książkę i przygotowuję się do czegoś, czytam. Obojętnie, czy to jest beletrystyka, czy uczę się na uczelni i przygotowuję się do jakiegoś ważnego egzaminu. To dzisiaj LED-owe oświetlenia są na tyle efektywne, że nie potrzebuję dodawać do tego sobie dodatkowego źródła za plecami, bo to mi do niczego akurat nie jest potrzebne. Na oczy też mi to w sensie takim jakimś pozytywnym nie wpłynie, ale na kieszeń w sposób negatywny na pewno wpłynie. Co jeszcze? No najlepsze to, co mówię o tej oszczędności. Dlaczego tak dużo mówię? Bo właściwie wszystkie kraje, które szczycą się tym, że są dobre w dobre w gospodarce energetycznej, no na przykład taka nieduża Dania, która jest właściwie blisko Polski, można pojechać i zwiedzić, to oni się tym szczycą, że oni najpierw zaczęli oszczędzać, a potem zaczęli wykorzystywać wszystko to, co do tej pory było niewykorzystane, łącznie z takim oto elementem jak rekuperacja ciepła. Czyli tam, gdzie się tylko da wychwycić to ciepło, to je wychwytują i z powrotem zawracają do ocieplenia. I w tym momencie, no bo energii elektrycznej w taki sposób nie złapiemy, możemy jej tylko nie stracić, bo znowu wszyscy właściwie dzisiaj eksperci od zarządzania energią mówią, że najefektywniejsza energia to jest ta, która jest niezużyta. I to jest prawda. Aczkolwiek trzeba się zastanowić właśnie, co ci eksperci mają na myśli. No mają na myśli to, że powinniśmy dobrze zarządzać tą energią. Jeśli się sami nauczymy zarządzać, no to będzie akurat dobrze nawet przy wysokich cenach.
A jakie rozwiązania na dzień dzisiejszy nie mają sensu? Czego powinniśmy się pozbyć może z mieszkań i nie wiem, może te nieszczęsne kaloryfery na wtyczkę łazienkowe, albo niech to będzie, dajmy na to, boiler może jest takim urządzeniem, nie wiem, co na dzień dzisiejszy w ogóle nie zdaje egzaminu.
Znaczy, boiler to jest urządzenie, które właśnie jest w pewnym sensie akumulatorem tego ciepła, nie? Bo tam nagrzejemy i ta ciepła woda tam jest. Oczywiście powinniśmy kupować takie, które czytać tabliczki znamionowe z tyłu, one określają, jakiej klasy efektywności energetycznej to urządzenie jest. Kupując telewizor nawet, to wystarczy dobrze poczytać, że to nie chodzi o to, że mogę się pochwalić przed kolegą, że mam telewizor 65 cali, bo trzeba zobaczyć, że najczęściej te tanie telewizory 65 cali, z tyłu pisze, że zużycie energii to 300 W. To tak jakbym sobie 3 100-watowe żarówki dawnego typu włożył. Naraz i pochwalić się przed czym i komu, bo tu za bardzo efektu chwalenia nie ma. Natomiast jeśli się dobrze czyta, to lepiej kupić dużo mniejszy telewizor, który na przykład ma świetną jakość odbioru, ma świetny głos, ma na przykład tylko 48 cali, ale zużywa 60 W. No i wtedy muszę się zdecydować. Albo będę kupował urządzenie za 300, bo jestem rozrzutny i mam tyle pieniędzy na wydaniu, że co mnie to interesuje. Albo faktycznie dbam o swój portfel i o ekologię, no i wystarczy mi te 60 W, a przecież wszystko dobrze do mnie dotrze. I to jest taki przykład bardzo namacalny. Tak powinniśmy ze wszystkim postępować. Czy kaloryfer na naftyczkę tak zwaną? No, jak są małe dzieci w domu, to trzeba to pranie jakoś wysuszyć. W związku z czym, jak są pewne nieciągłości w ogrzewaniu, to może dobrze mieć takie zabezpieczenie, ale nie używać tego codziennie. Bo jeśli najlepiej co jest zrobić? No kupić sobie też termometry, żebym wiedział, jaką mam temperaturę, bo czasami odczuwalna jest inna niż faktyczna, a pranie schnie w faktycznej, a nie w odczuwalnej. W związku z tym, jeśli i przy okazji zobaczyć też wilgoć, nie? Jaka jest w mieszkaniu, czy przypadkiem mieszkanie nie było wietrzone, bo jeśli mieszkanie będzie prawidłowo eksploatowane, to tej wilgoci w domu nie będę miał wilgoci, nie będę miał grzyba, nie będę miał mostków termicznych, etc. No dużo rzeczy jest fajnych, tu nie ma co lansować producentów, ale taki właściwie mały termometr, który mogę podłączyć sobie pod telefon i na Bluetoothie od razu będę odbierał, to jest rząd wydatku między 30 a 40 zł. I jeśli takie czujniki czy takie oczujnikowanie wprowadzę sobie w mieszkaniu, we wszystkich pomieszczeniach, no to będę wiedział, jak już zarządzać. A w perspektywie, która pewnie lada chwila będzie, będą takie możliwości, że będę mógł do moich zachowań, mojego stylu życia dostosować sobie głowice na kaloryferach, głowice, które powinny być również z możliwością nastawy temperatur w zależności od tego, jak jestem w domu, to oczywiście myślę, że 20 stopni Celsjusza absolutnie wystarcza, ale jak ktoś lubi chodzić w dresie, no to i 19 pewnie mu wystarczy, a to co powiedziałem, 1 stopień w dół, 10% w portfelu energii cieplnej, więc mówię, takimi nastawami, jak wychodzę z domu, to wystarczy mi prawidłowo ogrzewane mieszkanie wewnątrz budynku, to 16 stopni. I jeśli ustawię je tak, to również te głowice już takie najnowsze, tego typu właśnie na Bluetootha, to jakbym, załóżmy, chciał wcześniej wrócić do domu niż miałem w nastawie, to z telefonu nastawię sobie, żeby po prostu już do tych, załóżmy, 20 stopni mi ten kaloryfer podciągnął, ale z kolei również, no nie w sypialni, bo może w sypialni nie przebywam, może wystarczy, że w salonie to zrobię i w kuchni, bo będę przygotowywał obiad, a ten znowu tą godzinkę zaoszczędzę. I tak dalej, i tak dalej. My dzisiaj musimy się nauczyć takiego rozsądnego, nie mówię, żeby to weszło, nie wiem jak to dobrze uznać, żeby to się nie stało jakimś hobby, które nam zabierze za dużo czasu. Ja myślę, że w perspektywie, jak dopracujemy się już technologii blockchainów, to będzie rzeczywiście już od nas niezależne. No ale jeszcze to na razie tylko wywołujemy temat, który myślę, że tak szybko jak telefony komórkowe nas zaskoczyły, to i te wszystkie technologie cyfrowe też nas zaskoczą.
I z tym przesłaniem zakończymy naszą rozmowę. Było mi bardzo, bardzo miło. Był to niesamowicie ciekawy i zajmujący wykład. Moim gościem był dzisiaj magister Andrzej Zając.
Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia, drodzy słuchacze.